celem naszego życia jest znać Boga. Znać Go. Znać swojego Stwórcę. Swojego Ojca. Znać Tego, który jest dobry. Który jest pełen miłości. Który chce być obecny w naszym życiu. Zaspokajać nasze potrzeby. Troszczyć się o nas. A więc znać Boga. To jest cel naszej wiary. Ale też w ogóle to jest cel dla człowieka jako rodzaju stworzonego przez Boga. Znać Boga, znać Ojca, znać swego Stworzyciela. Ponieważ On jest dobry i tylko w Nim jest życie. I to był plan Boga od zarania dziejów, przed stworzeniem świata. Żeby człowiek był stworzeniem jak w rodzinie. Żeby zajmował pozycję syna i córki. Żeby współrządził z Bogiem całym światem i wszechświatami. Bóg chciał się tym dzielić i nadal się dzieli. Jego plan się nie zmienił. Niestety na skutek grzechu pierwszych naszych rodziców, Adama i Ewy, nastąpiło oddzielenie od możliwości bezpośredniego kontaktu z Bogiem. Przez grzech dokonało się jakby zerwanie tej społeczności bliskiej. I Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Czyli nie mogą reprezentować Boga w swoim życiu, ponieważ nie mają z Nim bliskiego kontaktu. Nie znają Go. Nie odzwierciedlają chwały, którą Bóg sam jest jako chwała. I tej chwały oni w sobie nie mają. Mają brak chwały. Na skutek właśnie grzechu. Na skutek myślenia drogami grzesznymi, a nie świętymi. Oddzielonymi tylko dla Boga. I to jest przyczyną właśnie, że to oddzielenie, ten brak chwały, że kiedy na nas patrzą ludzie, nie widzą nic poza zwykłym, naturalnym człowiekiem. Chyba, że pojednamy się z Bogiem i będziemy znowu w bliskiej relacji z Nim. I będziemy synami ponownie. I będziemy znowu córkami. Co było zamierzeniem Bożym. I w tym momencie ludzie patrząc na nas dziwią się i mówią: oni są jacyś inni. Ja tego nie rozumiem, ale coś jest, co mnie przyciąga w tej osobie. Coś, co jest inne niż wszyscy pozostali ludzie mają. Często nie potrafią sprecyzować, co to jest. Ale to jest miłe. To jest dobre. To przyciąga. Otóż co to jest? To jest chwała. To jest chwała w nas. To jest obecność Boga w nas. To jest to, że staliśmy się synami, córkami. I rzeczywiście jesteśmy do Ojca podobni. Rzeczywiście możemy Go reprezentować, ponieważ nasze myśli są Jego myślami. Nasze czyny są Jego czynami. Jest to nowe stworzenie, którego nie było do Jezusa Chrystusa. Dopiero pojawiło się po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, kiedy Duch Święty mógł zostać dany. I kiedy wypełnił nas, staliśmy się nowym stworzeniem. I to jest chwała. Duch Święty jako chwała. Bóg sam w nas zaczyna na nowo w nas pracować do takiego miejsca, kiedy uświęcamy się z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, kiedy upodabniamy się coraz bardziej do Jezusa, stając się rzeczywiście podobni do Ojca. To, co Jezus powiedział w rozmowie z Filipem, kiedy Filip zapytał się, pokaż nam Ojca. A Jezus odpowiedział, Filipie, tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie? Kto widzi mnie, widzi Ojca. My jesteśmy stworzeni do tego, by reprezentować Ojca. Dlatego tak jak na Jezusa Filip miał spojrzeć i widzieć Ojca, tak samo ludzie patrząc na mnie powinni widzieć Ojca. Powinni widzieć dobroć Boga. Powinni widzieć miłość. Powinni widzieć ufność Bogu. Powinni widzieć wiarę, opanowanie, cierpliwość, wrażliwość, zmiłosierdzie. Ludzie powinni widzieć to we mnie, jako reprezentanta Boga. W każdym z nas do tego jesteśmy powołani. Na wzór Syna Bożego, na wzór Jezusa Chrystusa. Być podobni do Ojca. To jest nasze powołanie. I wróg nas, nieprzyjaciel, przychodzi i próbuje w życiu wierzącego, kiedy jesteśmy w procesie wyrastania, ciągle podkopywać, jeżeli mu się tylko uda, podkopywać to, że ty jesteś nowym stworzeniem. Ciągle chcę podkopać to, żebyś zwątpił w to, czy jesteś nowym stworzeniem. Zadaję ci pytanie, czy aby na pewno jesteś nowym stworzeniem, skoro tu robisz coś źle, tam zgrzeszyłeś, tam coś jeszcze zrobiłeś, czy aby na pewno jesteś nowym stworzeniem? No zastanów się, no spójrz prawdzie w oczy. Czy ty, robiąc te błędy, możesz mówić, że jesteś synem Boga? Możesz mówić, że jesteś córką Boga? I diabeł zaraz ma odpowiedź. Absolutnie tak nie możesz myśleć. Nie jesteś synem Boga. Nie jesteś córką Boga. Zobacz, spójrz prawdzie w oczy. Ty jesteś jak wszyscy inni. Tacy sami. Ty jesteś grzesznikiem zmarnowanym. I tak dalej, i tak dalej. I pogrąża, 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 pogrąża. To się dzieje jakiś czas. W zdrowym rozwoju chrześcijanina on zaczyna przemagać te walki, te myśli natrętne, które próbują nas zdołować, jakby pokazać, że nie jesteś synem Boga albo córką. To jest początek naszej drogi. Później, kiedy się już umocnisz w tej dziedzinie, diabeł już przestanie atakować. Dlaczego? Dlatego, że już nie ma po co atakować. Ponieważ ty już masz wiarę ugruntowaną. Stała się stateczna. Stateczny. Wiesz, że Bóg jest z tobą i wiesz, że jesteś synem i córką Bożą. Bez względu na to, co się dzieje. I tą walkę trzeba wygrać. Szczególnie na początku. Dlatego tutaj chciałbym troszeczkę nawiązać właśnie do tego, żebyśmy sobie przypomnieli z Pisma, co umożliwiło stać się na nowo synami, córkami Bożymi. Albo w ogóle, jakkolwiek to rozumiesz, że staliśmy się synami i córkami. Ja może wejdę tutaj do Rzymian, 5 rozdział. 5 rozdział listu do Rzymian, werset 12. Dlatego też, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak śmierć przeszła na wszystkich ludzi. Ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jak przez jednego człowieka wszedł grzech na świat, a przez grzech śmierć, tak śmierć przeszła na wszystkich ludzi, bo wszyscy zgrzeszyli. Grzech działał zaraźliwie od Adama i Ewy. Na skutek czego? Na skutek braku stałej obecności Bożej, natężonej obecności Bożej. I na skutek obecności szatana. Gdyby obecność Boża była, to ciało człowieka podlegałoby ponadnaturalnemu wzmocnieniu. Jego myśli byłyby ponadnaturalnie wzmocnione. I nie podlegałby grzechowi. Ale to zostało odebrane na skutek grzechu pierwszych rodziców, tego wyboru. I później każdy następny, który się rodził, już był pozbawiony chwały. Wszyscy zgrzeszyli. I teraz czytajmy werset 17. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i dar sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego, Jezusa Chrystusa. I tu mamy odwrócenie tej sytuacji. Jak śmierć z powodu jednej osoby weszła na świat, tak z powodu jednego sprawiedliwego przez Jezusa Chrystusa wszyscy otrzymują dar sprawiedliwości i obfitość łaski. Wszyscy, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, otrzymują dar sprawiedliwości. Teraz dlaczego? Dlatego, że Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy. On poniósł grzechy, nasze winy na krzyż. Wiemy o tym, mówi Izajasz 53 rozdział, opisując mękę Pana Jezusa Chrystusa. Wiemy, że On wziął wszystko na siebie i poniósł na drzewo krzyża. W innym miejscu Biblia mówi, że On stał się grzechem na krzyżu. Bezpośrednio grzechem. Stał się też przekleństwem, uosobionym przekleństwem. Na nim zawisło całe zło ludzkości. I On odwrócił tą sytuację. Jak przez jednego weszło to przekleństwo i ten grzech, tak On stał się grzechem, żeby w drugą stronę błogosławieństwo mogło być dane, dar łaski, żeby mógł być dany, obfitość łaski i sprawiedliwość mogła być przywrócona wszystkim, którzy wierzą. Dla wszystkich, którzy w to wierzą. Chodzenie z Bogiem jest czymś pięknym, ponieważ doświadczasz cały czas pokoju, doświadczasz cały czas miłości, ufności do Boga, radości. Wiesz, że masz Ojca, który się o ciebie troszczy. I jeżeli masz jakieś potrzeby, to Biblia mówi, proś, a będzie ci dane. Jest to stan pełnego odpocznienia. Jest to stan odprężenia. Nie musimy się zmagać. Nie musimy walczyć. Nie musimy, tak jak świat robi, łokciami się rozpychać. My nie musimy tego robić. Dlaczego? Bo jest prosta rzecz. Ojciec troszczy się o wszystkie nasze sprawy. Ojciec troszczy się o nas, o wszystkie nasze sprawy. To jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że jeżeli coś nam zakłóca ten stan szczęśliwości, to nie jest Bóg. My jesteśmy powołani do pokoju. My jesteśmy powołani do radości. W tym wersecie 17, jeszcze tutaj się cofnę, zwróćcie uwagę, że jest powiedziane, że my otrzymamy dar sprawiedliwości. Każdy, kto wierzy, został usprawiedliwiony. Czyli Bóg dał mu sprawiedliwość. I to nie jest sprawiedliwość, którą mogę ja sobie jakoś wypracować, tylko ta sprawiedliwość polega tylko i wyłącznie na dziele Jezusa Chrystusa, na tym, co Jezus uczynił. Nie ma nic wspólnego z moim osiągnięciem, czy sprawiedliwym życiem, z osiągami jakimiś. Nie ma kompletnie nic wspólnego. Zwróćcie uwagę, że tu jest powiedziane, że oni wierzący otrzymują obfitość łaski i dar sprawiedliwości. Obfitość łaski i dar sprawiedliwości. W Efezjan 1:3 jest powiedziane, jak pamiętamy, znany fragment, że w Chrystusie Bóg pobłogosławił nas każdym błogosławieństwem duchowym w niebiosach. Każdym błogosławieństwem. To znaczy, że niebo jest za nami. Niebo jest przy nas. Niebo jest z nami. I całe niebo. To znaczy, że cały autorytet nieba jest ku nam, dla nas. I to jest bardzo ważne. Zobaczcie, niewiara i diabeł będzie próbował ciągle podkopać to. Żebyś nie wierzył, że Bóg jest po twojej stronie. Żebyś zaczął wątpić, że spójrz na okoliczności, spójrz, co się dzieje. Przecież masz oczy. I diabeł zawsze będzie to energetyzował. To, co widzisz i to, co słyszysz. Diabeł będzie zawsze energetyzował. Natomiast my wiemy przez wiarę, mając właśnie anteny duchowe cały czas wysunięte, żeby cały czas mieć świadomość tego, co Bóg nam darował w Jezusie Chrystusie. I jedną z podstawowych rzeczy jest właśnie dar sprawiedliwości. To znaczy, że Bóg patrzy na ciebie jak na sprawiedliwego. Jesteś po prostu sprawiedliwy, ponieważ uwierzyłeś Bogu w to, co On zrobił dla ciebie, że On wziął wszystkie grzechy twoje. W związku z czym nie musisz starać się dojść do Boga, tylko uwierzyłeś, że Jezus to za ciebie załatwił. On doszedł do Boga. W związku z czym ty tylko możesz przyjąć dar, który teraz otrzymujesz od Boga. Dar sprawiedliwości. I to jest ze względu na przelaną krew Jezusa Chrystusa i Jego ofiarę na krzyżu. Ta sprawiedliwość jest dana jako dar. I to nie jest nic, absolutnie nic, co mógłbym dołożyć. Ja nie mogę nic z tym zrobić, choćbym się bardzo starał. Oczywiście nie wyklucza to, że chcemy uświęcać się, że pragniemy uświęcać się. Tak, bo jeżeli kochamy Boga, oczywiście chcemy to robić. Ale nasze uczynki nie sprawią, że będę sprawiedliwszy. To jest bardzo ważne. Bóg dał nam dar sprawiedliwości przez wiarę. I to jest bardzo ważne. Jesteśmy sprawiedliwi w Jezusie Chrystusie. Każdy, kto wierzy w ofiarę, śmierć Jezusa Chrystusa, przelaną krew w to, co ona uczyniła, że przebaczyła wszystkie twoje winy. Wszystkie nasze winy, one są przebaczone. On je poniósł na drzewo krzyża. I to powoduje, że Bóg każdemu, kto w to wierzy, czyli uwierzył Bogu w to, co On zrobił w Jezusie Chrystusie, to tylko to, że uwierzył, poczytany jest za sprawiedliwość. I nie ma nic wspólnego z naszymi osiągami. To jest bardzo, bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że diabeł będzie atakował. Jak zgrzeszysz, to on ci powie, widzisz, myślałeś, że jesteś sprawiedliwy. I zobaczcie, co on mówi. Zgrzeszyłeś, mówi, myślałeś, że jesteś sprawiedliwy. Czyli co? On mówi tak, innymi słowami. Widzisz, twoje uczynki, brak jednego uczynku powoduje, że stracisz sprawiedliwość. Czyli mówi co? Musisz robić tę sprawiedliwość, żeby być sprawiedliwym. I to jest kłamstwo. Dlaczego? Dlatego, że Bóg ci dał sprawiedliwość. I On uwzględnia przecież nasze uświęcanie. Biblia mówi o pewnym procesie uświęcania, a więc nie jest to coś takiego, że ja już jestem perfekt. Ja już zawsze będę miły, że zawsze będzie mi wszystko wychodziło, wszędzie będę cierpliwy, wszędzie będę opanowany, zawsze odpowiednio zareaguję. Nie! Gdyby tak było, to my już jesteśmy perfektni, jesteśmy Panem Jezusem. Więc potrzeba nam czasu, że Nim jesteśmy. I się okazuje rzeczywiście, że możesz cały dzień jak w Chrystusie chodzić. Rzeczywiście, jak Pan Jezus. Możesz stać się jak Ojciec w niebie. Pierwszy list Jana o tym mówi. Wystarczy czytać. Zresztą Pan Jezus powiedział, bądźcie podobni do Ojca, doskonali. Bądźcie doskonali, jak Ojciec mój jest w niebie. I pierwszy list Jana ciągle o tym mówi. My jesteśmy tu na ziemi, jak Ojciec w niebie. My jesteśmy tu na ziemi, jak Ojciec w niebie. My jesteśmy tu na ziemi, jak Ojciec w niebie. Dlaczego? Bo reprezentujesz Ojca, jesteś Jego odbiciem. To, co Jezus powiedział w Filipie. Tak długo jestem z Tobą, a nie poznałeś mnie. I teraz Filip odbija Ojca dalej. Na pozostałych. Filipa się pytają kilka lat. Filipie, pokaż nam Ojca. A Filip mówi, no nie widzisz, patrzysz na mnie i nie poznałeś Ojca? Kiedy to jest możliwe? Oczywiście, kiedy chodzimy odpowiednio święcie, tak? Więc wtedy oni widzą w nas rzeczywiście Boga, światłość. Bo Bóg jest światłością, ale Bóg jest powiedział, wy jesteście światłością świata. Czyli tak samo jak On świeci, tak samo w nas świecąc, my odbijamy to samo światło. Więc jesteśmy dziećmi Boga, a dzieci Boga są jak Ojciec. I to jest ta chwała, która ma się objawić przez Kościół i w Kościele. To jest właśnie życie w Bogu, o które Bogu zawsze chodziło. On chciał zawsze mieć dzieci, które będą chodzić z Nim w relacji. Będą słyszeć Jego głos. Będą chodzić w Duchu Świętym. Czyli w Bogu. Następny aspekt z tego wersetu 17. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że jest obfitość łaski, to już żeśmy mówili z Efezjan 1:3. Jest obfitość łaski i dar sprawiedliwości, ale to na końcu, że królować będą ci wierzący w życiu. Panować albo królować w życiu przez Jezusa Chrystusa. I chcę na to zwrócić uwagę, że wierzący jest panujący. On króluje w życiu. Kiedy chodzisz w wierze, wszystkie okoliczności są pod twoimi stopami. Pod warunkiem, że chodzisz w wierze. Wszystkie sytuacje zwyciężasz jako Syn Boży, Córka Boża, zwyciężasz królując. Czyli panując. Jeżeli ktoś nie panuje, to znaczy, że wypadł z wiary. Nie zawierzył Bogu. Jeżeli reagujemy w sposób niewłaściwy, wypadamy z wiary. Dlatego my jesteśmy powołani, zwróćcie uwagę, do bycia w Jezusie Chrystusie przez cały czas. Bo zobaczcie, jak królujemy, tam jest taki zwrot. Będą królować w życiu z powodu jednego Jezusa Chrystusa. Że z powodu Jezusa Chrystusa, albo inaczej przez Jezusa Chrystusa, jest to możliwe. Królowanie. My jesteśmy powołani do królowania. I musimy tak to widzieć. Na czym polega to królowanie? Tak jak już wskazałem, wszystkie okoliczności nie wpływają na ciebie tak, żebyś w sposób niewłaściwy na nie reagował. Ale ty panujesz nad wszystkimi okolicznościami. One się pojawiają, ale ty je przezwyciężasz. Więcej, nadajesz kierunek. To ty królujesz. Nie one ciebie przemagają, ale to ty je przemagasz. To jest królowanie. Nie może być, że coś się pojawia w moim życiu i wiecie, ja reaguję od razu. Inaczej, bo to jest możliwe, oczywiście, ale nie to jest to, o co Bogu chodzi. I co jest, kiedy jesteśmy w Chrystusie? Kiedy żyjemy w Nim, kiedy się poruszamy w Nim, kiedy oddychamy Nim, wtedy królujemy. Obojętnie, co cię spotyka. Atak chorobowy. Nie wiem, szukasz żony, nie możesz znaleźć, czy męża, jakkolwiek. Wydaje się, że wszystko jest nie tak. Zaczynasz iść ciałem. Na przykład szukasz na jakichś tam portalach społecznościowych po ludzku. Po prostu, bo chcę, bo muszę. W związku z czym idę w kierunek ciała, zupełnie nie jest to wolą Boga. Ale ja się zdecydowałem. Czyli nie wierzę Bogu. Wypadam z łaski, Biblia nazywa to. To jest wypadnięcie z łaski. To jest obfitość łaski, to jest mowa o obfitości łaski. Abyś mógł królować w życiu, potrzebujesz łaskę. To jest wszystko razem połączone. Są trzy rzeczy wymienione. Dar sprawiedliwości, to jest podstawa, musisz wiedzieć. Masz obfitość łaski i możesz królować w związku z czym. Możesz królować. I to jest ważne, żeby wszystkie trzy elementy mieć mocno osadzone w sercu. Jedno to, że jestem sprawiedliwy, bo to jest podstawa. Druga rzecz, że zawsze Bóg ma rozwiązanie. Właśnie, zawsze ma rozwiązanie. Ono jest zawsze. Dlatego możesz królować, bo gdybyś nie miał Bożej pomocy, nie królowałbyś. Dlatego, że diabeł jest wystarczająco silny, żeby cię pokonać, kiedy nie idziesz według Bożych zasad. A Bóg, podkreślam, ma dla nas obfitość łaski. Ale warunkiem jest trzymać się Bożego prowadzenia. Bożego prowadzenia. I teraz słynny fragment z Ewangelii Mateusza. 11 rozdział. Myśmy już go cytowali, będziemy cytować. Tak długo, jak trzeba. 11 rozdział, 28 werset do 30. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy, pokornym sercem, a znajdziecie ukojenie albo odpoczynek. Odpoczynek dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje słodkie, a mój ciężar lekki. I to jest tajemnica Królestwa. Dotykamy tajemnicy. Dla świata to jest nie do poznania. Oni nie rozumieją tego. I cieleśni chrześcijanie. Cielesny chrześcijanin, który głęboko nie wchodzi w słowo, on ma swoje rozwiązanie. On zaczyna postępować w sposób taki, jak mu się po prostu zdaje. Przychodzi myśl, idzie za myślą. Jest to człowiek tego czasu, tu i teraz. Reaguje tu i teraz. Dlaczego? Dlatego, że nie myśli na sposób Boży. Nie ma bezpieczeństwa w Bogu. On żyje w lękach i strachu. On nie ma odpoczynku. To jest zmęczenie. On cały czas boi się, że coś na niego przyjdzie. On musi sobie co? Załatwić rozwiązanie. Nadarza się okazja. Co mi diabeł podciął? O, diabeł mi da tu. Biorę. Dokładnie. Jak jesteś wierzący, to diabeł ci będzie dał dobre sytuacje, żeby cię zdołować. Dlaczego? Bo uciekłeś mu spod ogona. I dlatego on próbuje cię na nowo przyprowadzić do siebie. I dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli, że jedynie zrozumienie to, co Jezus mówi. Życie jako Syn Boży. Córka Boża. To jest odpoczynek w Duchu Świętym. To jest radość. To jest pewność. Ja wiem, Ojciec się mój troszczy. Ja wiem, jestem pojednany. Bóg na mnie patrzy łaskawie. Jestem sprawiedliwy. Dzięki Jezusowi. Patrzcie. Zawsze mogę to wyznawać. Dzięki Ci, Jezu, bo dzisiaj zgrzeszyłem, ale wiem, jestem sprawiedliwy przed Twoim obliczem. Halleluja. Dziękuję Ci, Panie, za przebaczenie. Wiem, że jestem sprawiedliwy. I to jest podstawa do dalszego rozwoju następnych myśli po Twoim grzechu. Kiedy zgrzeszyłeś i pozostaniesz w tym, to zacznie spadać coraz niżej. I później zaczyna się tak, że diabeł Ci zaczyna właśnie podawać tak zwane rozwiązania na życie. I Ty je zaczynasz chwytać. Jedno, drugie, trzecie. I się pogrążasz głębiej. Chociaż one dobrze wyglądały. Skąd znacie to? Wszystko, co diabeł ci daje, dobrze wygląda. Na teraz. Ale on wie, że jak to zrobisz, pójdziesz niżej. Dlatego jest ważne, żebyśmy rozumieli, że jedynie w Bogu jest odpocznienie. Jezus o tym mówi. Jezus jest tym, który nas przyprowadza z powrotem do Ojca. Kto wierzy we mnie, ma, nie będzie miał, ma życie. To jest stan aktualny, teraz i zawsze. Kto we mnie wierzy, ma życie. Ma życie. I to się już nie zmieni pod warunkiem, że ty będziesz w nim trwał. Czyli będziesz ufał w to, co dla ciebie uczynił. Będziesz czerpał z tego siłę. Żebyś wiedział, że to on za ciebie umarł na krzyżu. Jeżeli powiesz komuś w sposób niemiły, nie myśl, że straciłeś relację z Bogiem. Tylko przyjdź do Boga, wyznaj swój grzech i podziękuj Mu, że Cię uczynił sprawiedliwym. Dziękuj Mu, że jesteś sprawiedliwy. To jest bardzo ważne. I ta obfitość łaski jest dla Ciebie. Dlatego obfitość łaski jest dla kogo? Kto z niej korzysta? Uwaga! Bo możesz z niej nie korzystać. Możesz mieć własne rozwiązania, które Ci diabeł podaje. Ale właśnie na tym polega. Wierzący korzysta z łaski. Dlaczego? Bo on nie polega na własnej sile. On nie polega na swoim rozwiązaniu. Wierzący polega na łasce. Łaska to jest zdolność Boża. To jest ponadnaturalna zdolność, którą Bóg daje. To nie jest naturalna zdolność. Cielesność to jest zdolność ciała. To jest coś, co jest niewłaściwą rzeczą, kiedy człowiek, poznawszy Boga na przykład, polega na zdolnościach naturalnych. To jest niewłaściwe. Dlaczego? Bo to cię zawsze będzie ściągało w dół. Dlaczego? Bo Bóg mówi, ja chcę, byś królował, a jest jedyna droga. Kiedy zaufasz mi we wszystkim, będziesz miał odpocznienie. Będziesz miał odpocznienie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. No właśnie, to jest życie w mozole, w ciele. To są naturalne zdolności. Ten świat nie jest łaskawy. Tu się naprawdę można napracować i zamęczyć. Dlatego czujemy się utrudzeni, czujemy się obciążeni. Ale Jezus mówi, jak do mnie przyjdziecie, to ja wam dam pokrzepienie. Albo inaczej, dam wam odpocząć. Dam wam odpocząć. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy, pokorny sercem. I tu jest bardzo to. Zwróćcie uwagę, że żeby przyjść do Jezusa, Jezus tłumaczy, co to znaczy. Przyjść do Jezusa znaczy stać się Jego uczniem. Stać się Jego uczniem. A co znaczy być Jego uczniem? To znaczy stosować Słowo w swoim życiu. Stosować Słowo. Cichy i pokorny. Cichy i pokorny. A wtedy znajdziemy odpoczynek dla dusz naszych. Dlaczego? I to jest tajemnica, bo to jest wszystko odwrócone jak w świecie. W świecie polegasz na swojej sile. W Królestwie Bożym polegasz na Jego sile. I na Jego zdolnościach. To jest odwrócone Królestwo. Inaczej jest niż na świecie tutaj. Te królestwa walczą ze sobą. Tam jest pokój, jest jedno królestwo. I jeżeli na nim polegamy, to Królestwo Boże, uwaga, schodzi na ziemię przez ciebie. Bo ludzie widzą, jak się w twoim życiu zaczyna dziać. Z tą osobą jest Bóg. Z tymi ludźmi jest Bóg, bo widzimy, co się z nimi dzieje. Musi być rozwój pozytywny. Musi być pozytywny owoc w życiu wierzącego. To jest niemożliwe inaczej. Jeżeli wierzysz Bogu, jest niemożliwe, żeby Bóg cię zawiódł. Wierny jest Bóg. Wierny jest Bóg. Choć my jesteśmy czasami niewierni, On pozostaje wierny. I to jest właśnie naszym wspomożeniem. Zresztą to jest Bóg. On właśnie nie polega na tym, kim my byśmy chcieli być. Przedstawić się wielkim Grzesiu, tak? Tutaj teraz naucza, nie? O, Grzesiu, będziesz teraz wielki, bo nauczysz, tak? Diabeł chce, żebyśmy tak myśleli. I my też w naturalny sposób myślimy w ten sam sposób. Być kimś znaczy coś. Albo firmę zakładamy. No, będę miał firmę. Będę kimś. Wszyscy ludzie będą patrzeć. To jest ludzkie myślenie. Ale my właśnie wiemy jedno. To wszystko ma wartość. I firma, i służba w kościele, i cokolwiek byśmy robili. Każdy z nas cokolwiek robi. Ma znaczenie, kiedy polegamy na Bogu. I wtedy odpoczywamy. Cokolwiek robisz, odpoczywamy. To jest piękne, zobaczcie. A znajdziecie ukojenie, odpoczynek dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie. Jarzmo moje jest
słodkie, znaczy ten wyraz też przyjemne, łatwe, pożyteczne, korzystne. Jest słodkie, a moje brzemię lekkie.
I to jest właśnie to, szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie ci dodane.
Bo to jest tajemnica Królestwa. Właśnie zobaczyć, co Bóg nam podarował w Jezusie. Ujrzeć to. I wtedy przychodzi do naszych serc pokój. Bo pokój idzie za wiarą. A pokój pochodzi od Boga. Pokoju ludzie w tym świecie nie mają. Pokój może przyjść od Boga do naszych serc. I to jest tak, że najpierw wierzymy i przychodzi pokój. Taka jest kolejność. Wierzymy i przychodzi pokój. Zobaczcie, przyjdźcie do mnie, a co dam wam? Odpocznienie. Dam wam pokój. Jezus mówił, daję wam pokój. Daję wam pokój. Słuchajcie, to jest piękne, żebyśmy zobaczyli Królestwo Boże, które przychodzi w naszym życiu. Żebyśmy zrozumieli, jak ono przychodzi. Żebyśmy nie dawali się diabłu wytrącić z tego, co Bóg dla nas zrobi. I on mówi tak. Ufaj mi, ja załatwię twoje sprawy. Szukaj Królestwa. Wszystko inne będzie ci dane. Szukaj. Ziemia mówi tak. Wszystko rób, bo przecież Bóg ci nie da. Jak ty sobie sam nie pomożesz, to kto ci pomoże? Bóg? Tak mówi świat. No zobaczcie, dokładna odwrotność. Wiemy, co jest z Boga tu, a co jest z piekła. Widzicie? Dokładnie tak. Wszystko, co od Boga otrzymujemy, jest na drodze łaski, czyli zdolności, która od Niego pochodzi. On nie ma z tym problemu, 100%. Bóg żadnego problemu nie ma z czymkolwiek. Problem polega, czy Mu wierzymy. My. Czy Mu wierzymy, czy chodzimy w odpoczynku. Czy też diabeł próbuje nas ciągle zbić z pozycji sprawiedliwości, zbić z tej pozycji polegania na Bogu i próbuje ciągle nas wcisnąć w to, a może tak byś właściwie zrobił ten ruch i ten ruch i ten ruch na sposób ludzki. No przecież zobacz, inni też tak robią. I tu się zaczyna, kiedy zaczynamy wchodzić w tak zwaną siłę, jak to Biblia mówi, mięśnia, czyli naturalnych sposobów rozwiązywania problemów. Bóg ma zawsze rozwiązanie. Bóg ma rozwiązanie dla każdej sytuacji w naszej życiu. I musimy zrozumieć zasadę, jak korzystać z tej obfitości łask w okręgach niebieskich albo w niebiosach. Jak brać, jak korzystać z tego błogosławieństwa, które wisi nad nami dosłownie. Jak brać to wszystko? To jest właśnie to, co dzisiaj dotykamy. To wszystko jest. I my możemy to wziąć. Ale to się dzieje przez wiarę. Nie ma innej możliwości dotknięcia tego całego bogactwa nieba, które jest jak tylko, kiedy ja zacznę robić rzeczy Boże na moim życiu. Czyli tak zwane rzeczy, które są głupstwem dla świata. Jak ty powiesz, że ty płacisz na przykład rachunki albo podatek, bo że masz firmę, to świat powie, głupi. To trzeba było sobie wziąć, no przecież wszyscy tak robią. Przecież nie musisz płacić podatków. Przecież nie musisz. To mówi diabeł. A jeżeli ty w tej prostocie po prostu to zrobisz, bo jest napisane, bo ma być uczciwy i to zrobisz raz, drugi i inne rzeczy. Wydaje się, że to wygląda słabe, ale moc i wszechmoc Boża to widzi. Bóg to widzi. Świat o tym nie wie, że On widzi. Ale ty masz wiedzieć. Dlatego odpoczywasz. Nie robisz własnych ruchów. A może jednak, bo mi nie starczy, więc jednak nie za bardzo uda. Widzicie? Diabeł kusi, byś zrobił tą rzecz, którą świat zrobi w takiej sytuacji. Czyli kiedy ci jest ciężko, zrób. Drogę na skrót. No przecież tylko raz. No przecież musisz jakby zapłacić. I już jest rozwiązanie na sposób ludzki. A Bóg widzi cały czas. I niebo cały czas wisi nad tobą z łaskami. Obfitość łaski. To wszystko jest. To wszystko jest.
I On może zrzucić obfitość łask w każdej chwili. Od Niego zależy. I to jest właśnie to.
Czy ufamy Bogu? Ja przeczytam teraz z Księgi Przypowieści. Znany fragment znowu.
3 rozdział, werset 5. Z całego serca Bogu zaufaj. 3:5. Przysłów 3:5. Z całego serca Bogu zaufaj. Nie polegaj na swoim rozsądku. Myśl o Nim na każdej drodze. On twe ścieżki wyrówna. Nie bądź mądrym we własnych oczach. Boga się bój, zła unikaj. To ciało zapewni zdrowie, a pokrzepienie twym kościom. A więc z całego serca, patrzcie, tu nie ma nic, co pozostaje dla diabła albo dla świata. Z całego serca Bogu zaufaj. Nie polegaj na swoim rozsądku. Widzicie? Tu jest ta rzeczywistość naturalna, czyli poleganie na swoich możliwościach naturalnych, mojej mądrości, moim wykształceniu, moim doświadczeniu. I to wydaje się, że no przecież to jest okej, przecież Bóg mi dał, mnie wykształcił, więc ja to mam, w związku z czym ja mam taką mądrość i tak dalej, i tak dalej. Znowu, jest to poleganie jednak na sferze naturalnej. A Bóg mówi tak, cały czas jest obfitość łaski dla Ciebie. Cały czas ona wisi. I wystarczy, że zajmiesz się tym, co istotne. Rób swoje rzeczy po kolei. Rób. A Bóg zleje obfitość łaski na Ciebie. Przyjdzie czas, w którym będziesz zbierał. Ale siej, kiedy jest czas. Także Bóg będzie się troszczył. I On się troszczy już. To jest tak ważne, co dzisiaj mówię. Żebyśmy wiedzieli, skoro ja jestem przywrócony do relacji z Bogiem przez wiarę Jezusa Chrystusa i przez odkupienie Jego, odkupił mnie od świata, który był w ciemności, wyrwał mnie z świata ciemności do światła. Byłem pod władzą złego, jestem pod władzą Bożą. I podlegam Jemu. Uczyniłem Go Panem mojego życia. I ja króluję. Ja robię to, co Bóg chce, bym czynił. I całe niebo stoi za mną. Ten obraz musicie zapamiętać do końca życia. Musicie zapamiętać go. Że Bóg jest po twojej stronie. Nie daj się zepchnąć z tej drogi Pana. Nie daj się zepchnąć. Nigdy nie myśl, jeśli kochasz Pana Boga, jeśli Pana Jezusa kochasz, jeżeli chcesz iść Jego drogami i robisz, co trzeba, Bóg w swoim czasie ci pobłogosławi. Tylko nie wątp, tylko bądź wytrwały. List do Galatów, 6 rozdział, werset 8. Bóg nie dozwoli z siebie drwić. Bo co człowiek posieje, to i żąć będzie. Kto sieje w ciele swoim, z ciała żąć będzie. Zniszczenie. Zaś kto sieje w duchu, z ducha żąć będzie życie wieczne. I następny werset. Czynieniu dobrze nie poddawajmy się. Bo gdy nadejdzie pora właściwa, żąć będziemy, nie będąc osłabieni. Gdy nadejdzie pora właściwa. Gdy nadejdzie pora właściwa. Rząd będziemy. Czyli mówiąc krótko, my nie robimy czegoś takiego, że my zarabiamy teraz dobrymi uczynkami. Więcej da pieniędzy. To mi Bóg bańczy, bo pieniędzy więcej z ludzi, którzy tak nauczają. Fałszywe. Bóg patrzy na twoje motywacje. Serce. Możesz mało dać. Nie patrz na ile. Patrz, jakie masz serce. Czy to, co dajesz, czy to nie masz masło, czy to, co dajesz, jest dla Boga. Motywacja. I to jest to, że jeżeli robisz jeden czyn taki, na przykład dawanie, czy po prostu czynek jakiś dobry, to ty robiąc go, nie myśl o tym, że chcesz coś od Boga.
do zapłaty, teraz Boże to musi zapłacić. Nie. Dlaczego? Dlatego Biblia to zakazuje. Dlaczego? Bo zaczyna się robić na zasadzie interesowy pracodawca pracownik. My jesteśmy synami, córkami. My jesteśmy synami, jesteśmy w relacji. Pełnej ufności. On mówi, bądź moim synem. Zachowuj się jak syn. Czyli co? Trzeba dać? Daj. Trzeba kogoś pobłogosławić? Daj. Zrób to, jeżeli trzeba. Pomóż. I tak dalej. Rób bezinteresownie. Bezinteresownie. Nie oczekuj niczego. Ale spłyną na ciebie błogosławieństwa z nieba. Właśnie ta bezinteresowność. To jest to. Że ty nic nie kombinujesz. Nic nie mówisz. Dobra, już teraz to ja mogę dostać. Panie, już tyle tutaj siadłem. O! W niektórych kościołach przykro, ale jest fałszywe nauczanie w tej dziedzinie. To mówią, siejesz, to zbierzesz. Tak, tylko oni mówią, więcej dawaj albo różne rzeczy. Nic z tych rzeczy. Tu chodzi o postawę serca. Tak, trzeba dawać pieniądze na królestwo. Jasne. Trzeba pomagać tym i tamtym. Normalne, ale zwróćmy uwagę, to robimy z miłości do ludzi.
Amen.
Motywacja jest tylko miłość. Tylko miłość. Dlaczego? Zobaczcie, bo kiedy to robię z miłości, miłość nie oczekuje nic. Miłość nie oczekuje. I wtedy, w tej pozycji, jak jesteśmy, to jest Królestwo Boże, to jest Królestwo Boże, to jest centrum Królestwa. Kiedy robisz miłości, na ciebie spadają błogosławieństwa z nieba. Dlaczego? Bo jesteś synem w działaniu. Bo kiedy robisz z miłości, robisz to i reprezentujesz Ojca. I Bóg cię zaczyna wywyższać, łaski spływają, żebyś właśnie mógł więcej czynić dobre rzeczy. On wywyższa siebie w tobie. To jest tajemnica. Świat tego nie rozumie. Ale my rozumiemy. Kiedy czynimy dobre rzeczy, Bóg z nieba nam błogosławi. My nie robimy tego, żeby coś dostać. My robimy, bo takimi jesteśmy. Jesteśmy dziećmi Boga. Pełni ducha. My po prostu chcemy dobrze czynić. My się chcemy miłować tutaj, jak jesteśmy w kościele. My chcemy o jeden za drugiego modlić się. Proszyć, żeby dobrze się działo. Chcemy. I świat właśnie wtedy będzie widział, że jak Biblia mówi, zobaczy, jak się miłujecie, świat uwierzy. Dlaczego? Bo w tej miłości Bóg będzie błogosławił całemu ciału, czyli pojedynczym ludziom. Będzie błogosławił. I te błogosławieństwa będą spływać. To jest Słowo Boże od jednej kartki do drugiej. Tam nie możesz inaczej wyczytać. Także słuchajcie, zaufajmy Bogu. Zaufajmy na tej drodze, żebyśmy nie myśleli, że mogę moją zdolnością coś osiągnąć. Nie pozwólmy wejść na rodzaj myślenia, że coś mogę sam zrobić. Że, o Boże, za długo czekam, albo to i tamto. Nie daj się zwieść na te klimaty. Rób swoją rzecz wiernie, krok za krokiem. W swoim czasie, porą właściwą. Bóg sprawi, co ci jest potrzebne dać. Nie miej serca takiego oczekującego, natrętnego, że ja przecież pracuję dla ciebie, Panie, więc powinieneś. Nie rób tak, by zapłataj. To jest właśnie, mówię znowu, pracownik, pracodawca. My nie jesteśmy dalej. To my nie jesteśmy niewolnikami Boga, że coś robimy i domagamy się od Pana. Zrobiliśmy. 3 pola żeśmy przeorali. To teraz, Panie Boże, musisz. No musisz. Przecież nie zawiążesz pyska błądzącemu, tak? No. Więc musisz. Nie? Bóg ma swój czas i On wie o tym. Ale właśnie to jest, widzicie, Królestwo Boże polega na zaufaniu. Tak, cierpliwość. Zaufanie Bogu. W swoim czasie. Nie denerwuj się. Wiem, że możesz się denerwować, tak? Ale postaraj się poskromić to. Zaufać Bogu, wrócić do Pani, ale przecież Ty mówisz w swoim słowie. Dzięki Ci za sprawiedliwość. Dzięki Ci, że mam odpocznienie, kiedy wchodzę w tajemnicę Królestwa. Wiem, że mam szukać Ciebie. Dalej, czyli wierzyć Twym obietnicom. I robić dzieło reprezentowania Ciebie na tej ziemi. Czyli kochania ludzi, po prostu kochania ludzi. Po prostu czynienia dobrze, po prostu uzdrawiania, po prostu uwalniania duszy. Po prostu, bez żadnych oczekiwań, bez żadnych oczekiwania zapłaty od Ciebie. Bo wiem, że i tak wynagrodzisz. Bo Ty jesteś moim Ojcem. Z pozycji to wynika. On jest naszym Ojcem. To mi wystarczy, tato. Jesteś Ojcem i to mi wystarczy. Ja wiem, że Ty pamiętasz o mnie. Dlatego otwórzmy 2 Koryntian,
12 rozdział i 7 werset i tak dalej. Od 7 i tutaj czytam, przynajmniej w mojej Biblii może być trochę inaczej sformułowane. Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłany szatanem, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Dlatego 3 prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie. Lecz Pan mi odpowiedział, wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił w moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Tym ościeniem są ludzie. Chodzi o ludzi, nie o choroby, o ludzi. Pismo Święte mówi jasno, że ościeniem zawsze w Biblii byli określani ludzie. Więc on prosił Pana, żeby opuścił go ci ludzie, czy ten człowiek opuścił, żeby już nie występował przeciwko mnie. 3 prosił. Czegoś nie rozumiał i Bóg mu dał objawienie. I w ogóle ta trudność, że ktoś mu robił przeciwności, powodowała, Bóg mu odpowiada, widzisz, ja dozwalam, żeby to się działo, żebyś czuł się słaby. Dlaczego? Bo jak będziesz się czuł mocny, pomyślisz, że to twoja moc to robi teraz, że ty jesteś kimś, ale żebyś się nie unosił pychą, pomagam ci utrzymać się w pokorze i zaufania mej zdolności. Do momentu, kiedy tego nie rozumiał, on modlił się raz, drugi, trzeci, aż otrzymał zadziwiającą odpowiedź. Popsunęła go do przodu. I ta odpowiedź była: Pan mi odpowiedział, starczy ci mej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Zobaczcie, odpowiedź Boga na poszukiwanie, dlaczego Pani? Dlaczego te przeciwności? Dlaczego te trudności? Dlaczego? Przecież ja mam takie objawienia, Boże, ja bym dla Ciebie cały świat przewrócił. A on mówi, właśnie dlatego, że Ty chcesz przewrócić świat, a tu ja chcę przewracać świat. I tu jest właśnie to, że my czasami do służby chcemy biec za szybko, bo my myślimy, że my teraz, Panie, szkoła biblijna, do akcji, Mojżesz, miał objawienie, idę do Egiptu, uwolnić wszyscy, kogo zabić tu. Bóg jest z nami, to teraz już wszystko jest po naszej stronie. Ale Bóg wie, że On chce nas w pokorze utrzymać i chce nas prowadzić na to, co jest istotne. To ja chcę powiedzieć. To ja mam się wywyższyć. A ty, żebyś dotrwał do końca na drodze cudów i znaków i objawień, musisz mieć pewne przeciwności, żeby cię utrzymały w miejscowości. Żebyś polegał na mnie. Ponieważ w tych miejscu jeszcze byś mógł, uwaga, i to Paweł wiedział, w innym miejscu jest napisane, żeby głosząc innym sam nie został odrzucony. Widzicie? To w tym tak. Możecie połączyć. Że on już wiedział, Bóg mu objawił to, że jeżeli ty wejdziesz na poziom, że ja cię tak używam, amen, ja cię używam. Ale żebyś nie myślał, że to ty. Jeżeli wejdziesz na ten poziom, że to ty, spadniesz z niego. I dlatego Bóg przez okoliczności pomaga mu utrzymać właściwą pozycję w Bogu. 3 nie rozumiał tego. 3 prosił, Boże, ale to nie może być te przeszkody. Precz z drogi w imieniu Jezusa. Jej się nic nie dzieje. Nie? Dlaczego? Bo modlisz się przeciwko Bogu. A Biblia mówi tylko, gdy się modlisz z wolą Boga, rzeczy się dzieją. Nie zawsze używamy imienia Jezusa do wszystkiego, co nam się wydaje. Są rzeczy, które Bóg stawia na naszej drodze, żeby nas utrzymać w miejscu pokory, żeby nie myśleć, że coś znaczymy. I ten charakter, jak Bóg nas buduje, może nas pchnąć dalej. Więcej chwały, więcej mocy, więcej wpływu. Bóg tak nas miłuje, że On nie chce, żeby ktoś nas został zgubiony. Przez to, że będziecie znaczyć w ciele Chrystusa coś. Bo jak zacznie się większa poziom mocy i chwały wśród nas, Kiedy ludzie zaczną przychodzić po prostu, bo będzie znaki cuda i różne rzeczy. I to będzie masówka. W tym momencie co? Właśnie. Czy zacznę własną drogę szukać? Czy powiem, he, ale w sumie to jestem naprawdę namaszczony. Ma, jestem namaszczony, nie tak jak oni. Ja w tym momencie naprawdę odchodzę od Pana. Kiedy zaczynam poniżać innych. Słuchajcie, pokorny sługa, ja wam mówię, im bardziej będziemy myśleć z miłości służyć ludziom, tym więcej chwały będzie się objawiał w Kościele i na was. Jak będziemy z miłości służyć, to Pan zaopatrzy was w życiu prywatnym i w Kościele. Zaopatrzy was. I pamiętajcie, nie radujcie się z tego, że wam Bóg daje. To tak jak uczniowie radowali się, że demony wyrzucamy. Mówi, nie z tego się radujcie, z tego, że wasze imiona są w niebie. Czyli miejcie skierowany swój wzrok na niebo. Na tą relację z Bogiem tatuś. Ja ci dziękuję, co czy? Ja ci dziękuję, że tutaj błogosławisz bratu, tam siostrze, że to się dzieje, tamto się dzieje. Ja ci dziękuję za to. Bo to jest twoja chwała. Bo to jest twoja chwała. I czym więcej, Panie. Chcemy więcej. I zwróć uwagę, i Paweł doszedł do tego, on zrozumiał, że Bóg zezwala na przeciwności. Po to, żeby właśnie nie groziła mu pycha. Widocznie miał skłonność do niej. Nie każdy ma tak samo skłonność do pychy, tak? Dlatego tutaj nie mieszmy wszystko jednomiarą, tak? Ale Bóg wie komu, co jest potrzebne. I w którym momencie? On widzi nasze serca. Tu widzi. Dlaczego robisz to, co robisz? Dlaczego mi służysz? Dlaczego chcesz mieć firmę? Dlaczego chcesz mieć, nie wiem, małżeństwo? Dlaczego chcesz być z kimś? Bóg widzi nasze motywacje. I On do niej się dobiera. I dlatego stwarzane są sytuacje w naszym życiu, że nie zawsze idzie nam tak, jakbyśmy my sobie wyobrażali. Dlaczego? Bo Bóg chce nas doprowadzić do właściwej pozycji w Chrystusie. Ojciec to jest, który wychowuje miłości, który dba o każdy dzień twój. Byś co miał jeść, żebyś był z Nim, żebyś go reprezentował. Bo celem jest reprezentowanie Ojca. Bo mamy być Jego dosłownie imitatorami, naśladowcami. Mamy być Jego odbiciami. Trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł do mnie. I modlitwa nie działa. To jest właśnie przykład modlitwy, kiedy modlimy się przeciwko woli Bożej. I Pan odpowiada na to, ale Pan jest dobry, On ci nie zostawi tak, że się coś nie dzieje. Pytasz się wtedy, dlaczego? On daje Panie odpowiedzi. I to jest właśnie pomoc Boża. Że Bóg jest naprawdę kochającym Ojcem. On ci daje informację. I On mówi, starczy ci łaski. Czyli co? Obfitość łask wisi nad tobą, Pawle. Obfitość łask, ona wisi nad tobą. Pawle, boisz się tych ludzi? Czy ty nie wiesz, że ja mam moc cię ochronić? Pawle, a Panie, tak, przecież ty możesz mnie zawsze ochronić. O, chwała ci Boże, dzięki ci, że ja to zrozumiałem. Ja myślę, że tak to było, z nim mniej więcej. Że na kolanach dziękował Bogu. Patrzcie, co on pisze dalej. Bóg mówi, wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości doskonale. I teraz on mówi tak. Najchętniej więc, to jest jego rezultat rozmowy z Panem, najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości. Z moich słabości. Chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. A co było przedtem? Aby mnie wynosił zbytnio ogrom objawień. To co? On mówi, Panie, powiem Kościołowi, jak anioł mi się pokazał. Ja powiem wszystkim, wiecie co? Do mnie przyszedł anioł, wiecie? Do mnie przyszedł anioł, nie do was, do mnie. I wam powiem, jak on wygląda. Tak pięknie potrafię śpiewać. Zwróćcie uwagę, jak ja pięknie śpiewam. Ja na siebie zwracam uwagę. Ja siebie wywyższam. A Jezus gdzie? A gdzie Bóg? Wszystko to nie jest służba Boga. On ma być wywyższony. Ja mam objawienie, słuchajcie. Ja mam objawienie. Wy go nie macie. Ja. Widzicie? I tu jest to, że Bóg takiej służby nie chce. On musi trzymać nas w odpowiedniej pozycji. Bo ma się królestwo objawiać.
I dlatego tu jest napisane: najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości.
Zrozumiał. Nie będę się wywyższał. Nie będę mówił, kim to ja nie jestem. Bo to spowoduje, że Bóg mnie poniży. Każde wywyższenie, samo wywyższenie spowoduje, że Bóg ci pomoże zejść niżej. Trochę kilka kroków do tyłu. I żebyś na nowo wchodził na piętra. Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że już zaczynasz myśleć o sobie, że kimś jesteś, coś potrafisz. Siła mięśni, siła naturalnych zdolności. O, Bóg mnie wybrał. Jestem szczególny. Bóg powołuje kogo chce. Daje komu, jak chce i co chce. I Bóg może powołać i może znieść. Nic nie zrobisz przeciwko temu. Nikt z nas nie jest w stanie cokolwiek zrobić. Nikt ani nic. W Jego rękach jesteśmy. Od początku do końca. I dlatego Bóg wzywa nas jako synów i córki. Odpoczywajcie we mnie, ja zrobię wszystko za was. Bądźcie tylko nośnikami miłości. I polegajcie na mnie. Kiedy trudności występują naturalne, to wiedzcie, dla mnie nie ma żadnego problemu. Pamiętacie, ile macie chlebów? Ile macie ryb? Powiedział to tylko po to, żeby wystawić na próbę. Bo wiedział, co ma robić. Kiedy miał nakarmić tysiące ludzi, widzicie, i trudność była naturalna. Znowu, siła mięśnia. No ile? Musimy iść do sklepów. W sposób naturalny. Pierwsze myśli. To jest siła ludzka. To jest naturalne myślenie. Jakie rozwiązanie zrobić? No, trzeba iść to. No, chyba dobra rzecz jest troszczyć się o biednych, no więc musimy pozbierać, jak pójść i kupić. No, Jezus nie mówi, że to jest złe. Ale on chciał pokazać, że obfitość łaski jest wystarczająca, żeby nakarmić tysiące. To jest chodzenie w Bogu. To jest miejsce, do którego musimy iść, by być podobny do Niego. Bez względu na to, co jest. Bez względu na to, jaka sytuacja jest. Ile masz na koncie pieniążków? Czy masz dwie rybki, a tam masz 10 tysięcy ludzi? Masz dwoma rybkami wyżywić? Zwróćcie uwagę, my musimy przełamywać nasze myślenie, że Bóg jest większy niż dwie rybki. Dlatego On daje policzyć im, żeby to zostało zapisane. Później pytał się, już po rozmnożeniu chleba, zapytał się, no, ile było koszów? Ile było koszów, że zebraliście? Dlaczego? By było zapisane. Wiesz, nie musiał tego mówić. Żeby sobie zdali sprawę, że Bóg jest większy niż nasze naturalne możliwości. A więc obfitość, obfitość łaski jest. Ale to jest dla tych, którzy przychodzą do Jezusa i pozostają w odpocznieniu, pozwalając łaską Boga działać przez siebie i wokół siebie. Którzy nie polegają na swoich zdolnościach, na wykształceniu, na, nie wiem, gospodarce, akurat bumie czy nie bumie, czy krachach giełdowych, czy nie krachach, jakkolwiek. Polegają na Bogu. Najchętniej więc będę się chlubił z własnych słabości. Paweł to zrozumiał, tajemnicę mocy poruszania się w naszym życiu. I to jest ważne dzisiaj, żebyśmy zrozumieli. Jak być tym nowym stworzeniem? Jak przeżywać? Myśmy zostali stworzeni na nowo przez Boga, czyli przywróceni do synostwa i bycia córką Bożą. Przywróceni. I teraz mamy wszelką łaskę nad sobą, by te rzeczy się działy. Uczta jest gotowa. Bóg mówi, chodź, będziemy ucztować. I on mówi, jak to ma być. A więc co mówi? Kochaj ludzi. Nie oczekuj niczego w zamian. Kiedy ciebie prześladują, błogosław. Kiedy na ciebie plują, módl się za nich. Czyń dobrze wrogom. Po prostu rób swoje. Nie masz pieniędzy? Daj, co masz. Miałeś tylko dwie rybki? Wydaj te dwie rybki. Może będziesz miał zero. Ale ja widzę, że ta wdowa wrzuciła najwięcej do skrzyni. Ja widzę, niebiosa się otwierają nad nią. Bóg widzi nasze serca, dlatego słuchajcie, ufajcie Bogu, znowu. Musicie mieć anteny cały czas otwarte. Nie czacie na okoliczności, na sferę natłonu. Tak, Bóg wam będzie dawał pomysły. Bóg wam będzie dawał rozwiązania. Pamiętajcie, ale
Nie patrzcie tak, jak ludzie patrzą. Miejcie anteny wysunięte. Czyńcie dobro. Nawet jakby to was miało kosztować wszystko.
Bóg się o was troszczy.
Bóg się o was troszczy. Nie patrz i nie porównuj się z nikim. W jakim miejscu dziś jesteś? Bóg się o ciebie troszczy. W jakimkolwiek miejscu dzisiaj jesteś, finansowo, czy nie wiem, domowo, czy mąż, żona, czy kogoś brakuje, kogoś. Bóg się o ciebie troszczy. Musisz Jemu zawierzyć, jeżeli chcesz widzieć moc Boga, która się porusza. Ciesz się z tego, co On czyni w tych małych rzeczach przez ciebie. Kochaj. Kochaj ludzi. Czyń dobro. Szukaj Królestwa w tych działaniach, w myślach, w tym, co mówi Pismo. Umacniaj się. Wykonuj te rzeczy. I możesz być pewny. Bóg otwiera wioza nad tobą. A jest Ojcem. Dlatego On to robi w swoim czasie. Zaufaj Mu. I to jest największe, co jest. Zaufaj Mu. Dlatego Paweł zrozumiał, na czym polega ta tajemnica. Przeczytajmy z tego samego listu, drugiego listu do Koryntian, z pierwszego rozdziału, werset od 8 zaczniemy, do 10. Nie chciałbym bowiem, bracia, byście nie wiedzieli o udręce doznanej przez nas w Azji. Jak w nadmiarze, ponad siłę, byliśmy obciążeni tak, że zostaliśmy pozbawieni wyjścia, również co do życia. Lecz sami powzięliśmy decyzję śmierci, aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu. On to wyrwał nas od tak wielkiego niebezpieczeństwa, śmierci, i będzie wyrywał, w którym pokładamy nadzieję, że i nadal będzie nas wyrywał zaufania aż po śmierci. Sobie samym powzięliśmy decyzję śmierci, żeby sobie nie ufać. By sobie nie ufać. To jest powiązane z tym, co czytaliśmy na końcu. W tym samym liście, ta sama myśl się przebija przez całe pismo. Pełne zaufanie. Trudności, utrapienia, przeciwności. Widzicie? Policzki od ludzi. Ościenie. I się okazuje, nie, starczy łaski. Wydaje się sytuacja bez wyjścia. Wydaje się, że już nic się nie uda. I on mówi tak, więc sami powzięliśmy decyzję śmierci. Dla swoich rozwiązań, dla swoich możliwości, dla naturalnych zdolności. Bronić się, coś robić ludzkimi sposobami. Nie. On ma rozwiązanie. On nas wyrwie i będzie wyrywał. Widzicie? Wyrwał i będzie wyrywał. On się nauczył Pana. On wiedział, że Bóg go nie zostawi. On wiedział, że Bóg jest po jego stronie. Aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu. A więc nie ufać naturalnym sposobom. Lecz Bogu, który jest w naszym życiu obecny. Bogu, który jest zainteresowany, by chwała się Boża przez nas objawiła. Ona się może objawić tylko, jeśli jak dzieci robimy to, co trzeba. Mianowicie kochamy ludzi. Mówimy im prawdę. Głosimy Ewangelię. Czynimy dobrze. Uzdrawiamy chorych. Wypędzamy demony. To jest królestwo. Jak to robimy, to Jego chwała przychodzi. Jak oni się sprzeciwiają, a będą się sprzeciwiać, to co my robimy? Mówimy tak. Najgorszym przeciwnościom jest: Panie, podejmuję decyzję śmierci dla samego siebie. Dla swoich rozwiązań, dla swoich myśli. Umieram. Tylko na Tobie kocham. Moc słabości się doskonali, a łaski jest obfitość. Kiedy jest umarcie dla siebie, wtedy łaska Boża spływa. Ponieważ już nie próbujesz sam rozwiązać sytuacji.
Ale tak, jak długo będziesz chciał rybki, mając dwie, jeszcze kupić 50 i 100 dla innych, tak długo chwała się nie objawi. Musisz mieć brak, w którym nie masz już możliwości. Już nie masz możliwości polegania na swoim rozumie. Już skończyło się, wyczerpało się. I Paweł tu w Azji był w miejscu totalnego wyczerpania ludzkich możliwości. I wiedział, co zrobić. I właśnie to jest dla nas wyzwanie. Podjąć decyzję śmierci dla własnego pomysłu. Wszystko mówi na nie. A ja mówię, tak, Panie. To Twoja łaska i Twoja moc teraz się objawi, ponieważ jest objawienie słabości w ciele. Właśnie to, co czyni, że może Twoja moc się pojawić, właśnie się objawiło. Moja słabość. Nic więcej nie jestem w stanie zrobić. Nic więcej. Dlatego Paweł mówił, ilu wśród Was jest bogatych? Ilu wśród Was jest mądrych? Bo moc słabości się doskonali. Bóg jest w stanie wszystko zrobić z każdym człowiekiem, jeżeli mu tylko zaufa. Jeżeli tylko mu zaufa, chwała się objawi. Dlatego, że on przez wiarę podjął decyzję śmierci dla siebie. Nie będę polegał na sobie. Nie będę polegał na swoim rozumie. Ale Ty, Panie, daj mi rozwiązanie. To od Ciebie oczekuję. Dlatego odpoczywam. Nie muszę 5 razy z rzędu się modlić, tak jak on 3 razy. Ja nie muszę napierać, no Boże, powiedz, skoro Ci nie odpowiada, albo już powiedział, albo masz trwać. Bo czas jest na to. I Bóg Cię uczy, trwaj. Czyń dobrze, kochaj. I Bóg spada, co jest w najmniej oczekiwanym momencie. Dlatego znowu zostajemy przy tym liście. Bo tam damy się cały czas przejawił. Wejdźmy na 4 rozdział i 7. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Oczywiście to jest skarb, czyli Bóg w Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Ten skarb. Naczynia glinianych, czyli ciała. Naczynia glinianych, słabe. To jest podkreślone słabe. A skarb, mocna rzecz, Ewangelia, słowo, mamy słowo w słabym naczyniu. Tu o to chodzi. Mamy ten skarb w naczyniach glinianych. I uwaga, dlaczego? I ta świadomość mu towarzyszy. Mam skarb w naczyniu z gliny. I tą świadomość on nosi w sobie. Dlaczego? Aby ponad miarę mocy był z Boga. Świadomość, która cię utrzymuje w tym, że ty nic nie możesz, jest życiodajna. Jest życiodajna. To musisz polegać na Bogu. Musisz Jemu zaufać. Aby ponad miarę mocy był z Boga, a nie z nas. A nie z nas. Dlatego trzymamy go w naczyniach glinianych. Ten skarb. I teraz on pisze jego życie. Jak wygląda jego życie wiary? Z tej pozycji słabe naczynie i ponad miarę mocy. Zwróćcie uwagę. We wszystkim trapieniu, ale nie ściskani, będący w zakłopotaniu, albo inaczej, bez wyjścia, będący w zakłopotaniu albo bez wyjścia, ale nie bez wyjścia. Doganiani, ale nie pozostający w tyle. Obalani, ale nie przegrani. Widzicie tą słabość ludzkiego ciała tu uwydatnioną? Wszystko wygląda, jakby przegrywał. Wszystko wygląda, jakby to był koniec. Wszystko wygląda, jakbyście mieli. Wszystko wygląda, jakbyście dopadli. A Bóg mówi, trzymaj ten skarb. I pamiętaj, to ja. Moc, ponad miarę mocy, będę działał w Twoim życiu. i zobaczysz chwałę.
Jeszcze raz przeczytam. We wszystkim, wszystkim znaczy wszystkim, we wszystkim trapieni, ale nie ściśnięci, będący zakłopotani, ale nie wyzbywani wyjścia, albo nie bez wyjścia. Doganiani, ale nie pozostający w tyle. Obalani, ale nie przegrani.
Zwróćcie uwagę. Jeszcze raz. Trapienie, zakłopotanie, doganiani, obalani.
Wszystkie sytuacje, które diabeł mówi, no już cię mam. I co? I co zrobisz? I co zrobisz? Zobaczcie, na każdą z tych sytuacji jest rozwiązanie. Na każdą z tych sytuacji jest rozwiązanie. I chciałbym, żebyśmy to zapamiętali. Ten list pokazuje nam wiele na temat słabości człowieka. Tej właściwej postawy, że właśnie Paweł mówi, ja nie mam zamiaru wynosić się. Ja nie mam zamiaru być kimś. Ja chcę mówić o moich słabościach. Jaki słaby jestem. Jak nic nie potrafię. Aby Jego chwała się objawiła. Aby Jego chwała. Żeby to było jasne, to nie ja. Żeby było jasne, nie mi się dziękujcie. Żeby to było jasne, to ja nie uzdrawiam. Żeby to było jasne, to ja nie wyganiam demonów. To niech jest jasne. To jest Jego rzecz. Wszystko z łaski. Obfitość łaski. A panowanie, które mam, polega na obfitości, która On zabezpiecza. Ponad miarę mocy. Ona wisi nade mną. Non stop. I Bóg obiecał, że mnie wyrwie z każdej sytuacji. I będzie wyrywał. I będzie wyrywał. Dlatego bądźmy spokojni. Bądźmy spokojni. Bóg jest w naszym życiu. Bóg jest w naszym życiu.